Słuchajcie, Duch Święty, gdy przychodzi, otwiera nasze usta, ale to nie jedyna rzecz, która robi. Duch Święty, gdy przychodzi, zmienia nasz sposób myślenia. I to jest dużo nawet ważniejsze niż to, że otwiera nasze usta do uwielbienia i do modlitwy językami i do głoszenia wielkich dzieł Boga. Dlaczego? Dlatego, że aby wypowiadać jakieś słowa, wielbić Boga, głosić dobrą nowinę, to musi być przemieniony nasz umysł. I to właśnie Duch Święty dokonuje wielkiej przemiany naszego umysłu. W jaki sposób? Uświadamia nam, kim jesteśmy w Jezusie Chrystusie. Uświadamia nam naszą tożsamość w Jezusie Chrystusie. Uświadamia nam to, co się stało wtedy, gdy przyjęliśmy chrzest i potwierdziliśmy chrzest naszą decyzją przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Zawsze, gdy o tym mówię, to serce mi wyskakuje do nieba, dlatego że sięgam po trzy fragmenty z listów świętego Pawła, które ukazują, jak przeogromną godność każdy z nas otrzymuje dzięki temu, że otwiera swoje serce przed Jezusem i przyjmuje Go jako Pana i Zbawiciela. Ten pierwszy tekst, do którego za chwilkę sięgniemy, pochodzi z listu do Filipian. I aby właściwie go zrozumieć, kochani, to trzeba nam uświadomić sobie, że święty Paweł jako Żyd przyjmował bardzo ciekawą hierarchię bytów. Żydzi nazywali Boga po hebrajsku imieniem Najwyższy. Najwyższy po hebrajsku to El Elyon. Bóg jest Bogiem Najwyższym. Bóg Najwyższy stwarza najpierw cały świat istot duchowych. I mamy przeróżne nazwy tych istot duchowych. Aniołowie, archaniołowie, cherubini, serafini, trony, panowania, zwierzchności, władze, duchy. Później także złe duchy, złe moce, duchy nieczyste. To jest cały świat istot duchowych. Aniołowie i archaniołowie. Kiedyś pamiętam, mała wycieczka będzie. Byłem przez jakiś czas sekretarzem księdza arcybiskupa i pewnego razu było ważne spotkanie, a prezydentem Polski był wtedy pan Kwaśniewski. I mówi pan Kwaśniewski: księże arcybiskupie, tak naprawdę, czym się różni biskup od arcybiskupa? Bo ja nie widzę jakiejś różnicy. A ksiądz arcybiskup mówi: nie wie pan, tym czym się różni anioł od archanioła. No więc, kochani, to są, słuchajcie, różne rodzaje istot duchowych i niżej w tej hierarchii stoi człowiek, prawda? Bóg, aniołowie i człowiek. I teraz święty Paweł w liście do Filipian, gdy dotarło do niego, co się dokonało w Jezusie Chrystusie, gdy dotarło do niego z całą mocą, kim jest Jezus, a stało się to pewnie pod bramami Damaszku, to popatrzcie, co pisze później w jednym, właśnie w liście do Filipian. Mówi o Jezusie tak: On, istniejąc w postaci Bożej, Jezus był Bogiem, Bóg Najwyższy, nie skorzystał z tej sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale uniżył samego siebie, stawszy się człowiekiem, posłusznym aż do śmierci. Bóg pomija cały ten świat istot duchowych i staje się człowiekiem. W zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, stał się posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej, dlatego też Bóg go wywyższył ponad wszystko i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. I Bóg staje się człowiekiem, Jezus jako człowiek umiera, zmartwychwstaje i jako pierwszy człowiek powraca do Ojca, to jest w niebowstąpienie, tydzień temu przez nas świętowane w Kościele, zasiada po prawicy Boga. To dokonało się w Jezusie Chrystusie. I nagle, popatrzcie, święty Paweł mówi, że kto przyjmuje Jezusa jako Pana i Zbawiciela i tym samym potwierdza swój chrzest, to w liście do Efezjan mówi tak, w drugim rozdziale: Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i teraz uwaga, nas umarłych na skutek grzechu, Jezus był Bogiem, nie skorzystał ze sposobności, stał się człowiekiem i umarł, fizycznie umarł, was umarłych na skutek grzechu, Jezus był umarły fizycznie, my duchowo, razem z Chrystusem wskrzesił Jezus zmartwychwstaje i my zmartwychwstajemy duchowo. I teraz najważniejszy moment. I razem z Chrystusem posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Jeżeli są dwa warunki. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Jeżeli przyjąłeś chrzest, a później uwierzyłeś i przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela do swojego serca i potwierdzasz swoimi czynami, że rzeczywiście tak jest, to wraz z Chrystusem zasiadasz po prawicy Ojca i popatrzcie, co się dzieje. Wszystkie te anioły, archanioły, trony, panowania, zwierzchności, władze, cherubini, serafini i duchy są pod nami. Wcześniej aniołowie byli w tej hierarchii bytów ponad nami. Bardzo lubię czytać psalm 8, często w liturgii godzin w sobotę on się pojawia. To jest taka pochwała Stwórcy. I tam psalmista mówi tak. Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? Kim jest Syn Człowieczy, że troszczysz się o Niego? Uczyniłeś Go niewiele mniejszym od aniołów. Bóg, aniołowie, człowiek. Ale to jest Stary Testament. Człowiek jest niewiele mniejszy od aniołów. Na szczęście jest w mojej Biblii Nowy Testament. Jak otwieram sobie list do Hebrajczyków 1:14, to autor pyta tak, kim są aniołowie? Czy nie są oni duchami przeznaczonymi do posług tym, którzy mają posiąść zbawienie? Wow! Aniołowie są po to, aby mi służyć, bo ja mam posiąść zbawienie, a oni są duchami przeznaczonymi do posług tym, którzy mają to zbawienie posiąść. Otóż, kochani, nasza sytuacja po odkupieniu dokonanym przez Jezusa jest o wiele lepsza niż pierwszych ludzi w raju. Pierwsi ludzie w raju. Bóg, aniołowie, Adam i Ewa. Ale później stała się ta błogosławiona wina, którą mógł zgładzić tak wielki odkupiciel. I po tym, czego dokonał Jezus, jesteśmy ponad aniołami, a aniołowie są duchami przeznaczonymi do posług tym, którzy mają posiąść zbawienie. Nie wiem jak wy, czy macie coś takiego, co się nazywa duchowe oczy? Wow, co to jak ksiądz gada, jakie duchowe oczy. Ja jakbym tak przetarł swoje oczy duchowo i popatrzył tutaj na ten kościół, to wiecie, co by było, gdybyśmy mogli zobaczyć tych aniołów? Tu są ich tłumy. Tłumy. Nie widzicie ich? Żadne złe moce nie mogą się tutaj zmieścić. Wszystkie złe moce pierzchają, a aniołowie z nami tutaj wielbią Boga i służą nam, bo są one duchami przeznaczonymi do posług tym, którzy mają posiąść zbawienie. Jeśli taka jest nasza godność, adoptowanych dzieci Bożych, przybranych dzieci Bożych w Jezusie Chrystusie, to jest nasza godność w Jezusie, to w głowie aż mamy zawrót, jak spróbujemy o tym myśleć. Ja pamiętam z lekcji religii, kiedy przedstawiano nam Pana Boga, pamiętacie taki trójkąt równoramienny? Trzy, prawda, ramiona, Ojciec, Syn, Duch Święty. I to są trzy osoby boskie. To kochani, wyobraźcie sobie, że w samym sercu tego trójkąta jest miejsce dla Ciebie. Jesteśmy wezwani do tego, aby mieć udział ze wszystkimi osobami Trójcy Świętej i być z nimi w jedności. Tam jest miejsce dla czwartej osoby, dla każdego z nas, skoro wraz z Chrystusem zasiadamy po prawicy Boga Ojca, przepełnieni Duchem Świętym. I skoro taka jest nasza godność i skoro do tego Duch Święty nas przekonuje, to nie musimy chodzić po tym świecie ze spuszczoną głową, bo mamy Króla, mamy Ojca, który jest Królem, Panem Wszechświata. Możemy podnieść wysoko głowę i z uśmiechem patrzeć na wszystko, co nas otacza. Właśnie ta zmiana sposobu myślenia polega na tym, że zaczynamy wszystko widzieć po Bożemu. Nie smutno, nie jak malkontenci, nie narzekając, ale zaczynamy widzieć, patrzeć oczyma Boga i dostrzegać to ogromne dzieło, którego dokonał. Kochani, jest takie słowo entuzjazm. Znacie tą piosenkę? Pytasz, skąd ja mam ten entuzjazm? Prawda? Nie, taki entuzjazm to nie o to chodzi. Dla mnie było ogromnym odkryciem, jak sobie uświadomiłem etymologię tego słowa. Entuzjazm to z greckiego en, w, theos, Bóg. Entuzjazm oznacza być w Bogu. Ludzie, którzy mają Ducha Świętego, a w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, są ludźmi pełnymi entuzjazmu. Oni zapalają innych. Kochani. coś, co dla mnie było mocniejszym świadectwem często niż świadectwa wypowiadane słowami. Jak widziałem, jak ktoś spotkał Jezusa, został napełniony Duchem Świętym i widziałem te jego błyszczące oczy. I widziałem, jak on promienieje naokoło, jak ludzie się wokół niego gromadzą, jak ma masę przyjaciół. Człowiek pełen wdzięczności, człowiek pełen entuzjazmu. Bardzo lubię taką historię świętego Polikarpa ze Smyrny. To, słuchajcie, początek II wieku naszej ery. Uczeń świętego Jana Ewangelisty, kiedy go schwytano, bo chrześcijaństwo było wtedy prześladowane, Polikarp miał 80 lat, ponad 80 lat i słuchajcie, powiedział mu kat, jeżeli się nie wyrzekniesz Jezusa Chrystusa, to stracisz życie, zostaniesz przebity włócznią. I wiecie, co Polikarp zrobił? Zaczął się głośno śmiać i powiedział, 80 lat służę Chrystusowi i nic złego mi nie uczynił, a codziennie czynił mi tylko dobro. I w takim wieku ja się mam wyrzec Chrystusa. Nie sądziłem, że jeszcze ktoś przed śmiercią zdoła mnie tak rozbawić. Kochani, to popatrzmy, z jakim entuzjazmem wychodził nawet na spotkanie samej śmierci. Później biograf opisuje, że rzeczywiście wrzucono go na stos i palono go, ale płomienie utworzyły taki żagiel i w ogóle się go nie imały, więc musiał zostać przebity włócznią i w ten sposób oddał życie za Jezusa. Ale oddał z taką ogromną radością, czyli entuzjazmem, bo miał świadomość tego, kim jest w Jezusie Chrystusie. Miał świadomość tego, że on już zasiada po prawicy Boga na wysokościach i że Jezus tam tylko na niego czeka. I dlatego popatrzcie, że święty Paweł nie mówi w jednym ze swoich listów tak. Fajnie by było, gdybyście się radowali. Ani nie mówi, cieszyłbym się, gdybyście się uśmiechali. Mówi, radujcie się, to jest nakaz, rozkaz. No, radujcie się i jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Dlaczego? Bo święty Paweł dokładnie wie, co mówi. Zna słowa Jezusa. Jezus powiedział, to jest to, co mnie bardzo zawsze przekonuje. Jedyna modlitwa, co do której wiem na 100%, że będzie wysłuchana, ta modlitwa o Ducha Świętego. Jeżeli wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą, o ileż bardziej. Więc wystarczy, że poprosisz i masz Ducha Świętego, bo to jest największe marzenie Pana Boga, abyś był szczęśliwy i miał Ducha Świętego. Największe marzenie Pana Boga, abyś był szczęśliwy. Kiedy? W niebie? Owszem, a tu na ziemi? Jeszcze bardziej. Bóg chce, abyśmy tu na ziemi byli ludźmi szczęśliwymi, pełnymi entuzjazmu i pełnymi radości. I po to daje Ducha Świętego. Święty Paweł mówi tak do Galatów. Owocem zaś Ducha jest miłość. Ciekawe, co jest na drugim miejscu. Brawo! Radość! Więc teraz uwaga. Jeżeli, kochani, mamy coś takiego, że mamy 100% pewność, że Duch Święty zstępuje, gdy Go poprosimy, bo tak powiedział Jezus, o ileż bardziej Ojciec za Ducha Świętego, a owocem Ducha jest radość, to ja, myśląc logicznie po Matwizie, śmiało dedukuję, w takim razie Paweł ma prawo nam nakazać radość. Radość może być rozkazem, może być rozkaz, radujcie się i koniec, bo skoro Duch Święty przychodzi, Jego owocem jest radość, a Duch Święty na pewno przychodzi, to każdy chrześcijanin jest człowiekiem radosnym, jest człowiekiem pogodnym. Kochani, ta radość też wyraża się w tym, że w pewnym momencie naszego wzrostu chrześcijańskiego coraz mniej, chociaż staramy się, żeby to dobrze układać z innymi ludźmi, ale tak wewnętrznie w sercu coraz mniej martwimy się tym, co myślą o nas inni ludzie. Wiecie, że to jest ponoć jeden z większych problemów wielu ludzi. Opinia innych o mnie. Jak inni mnie widzą, jak inni na mnie patrzą, co inni o mnie myślą. Ale chcę wam powiedzieć tak. Człowiek, gdy ma 20 lat, to bardzo się przejmuje tym, co inni o mnie myślą. Jak na mnie patrzą, jak mnie widzą i bardzo się stara pilnować. Jak człowiek ma 40 lat, to już się tak mniej martwi, co oni tam sobie myślą. Niech sobie myślą, co chcą. A słuchajcie, wy jeszcze tego nie wiecie, ja jeszcze też nie. Jak człowiek ma 60 lat, to sobie uświadamia, że inni w ogóle o tobie nie myśleli. Tak, także kochani, czujmy się swobodnie przed Panem Bogiem. czujmy się radośni i wyrażajmy swoją radość w taki piękny sposób, jak Duch Święty nas prowadzi. A teraz, kochani, jeszcze gdy mówimy o tym zmianie sposobu myślenia, to takim znakiem czasu dzisiaj, zmiany sposobu myślenia, który Duch Święty dokonuje dzisiaj w całym Kościele, a mam na myśli dzisiaj rozpoczęte nie szporami, modlitwa o zesłanie Ducha Świętego, nie szporami z uroczystości, to wiecie, co Duch Święty robi. Przed chwilką dostaliśmy SMS-a prosto z Rzymu, z czuwania z Ojcem Świętym. Wiecie, że wielu naszych liderów pojechało właśnie dzisiaj do Rzymu. Jest tam też biskup Andrzej Siemieniecki, który czasem tu z nami bywał, dzisiaj dlatego go nie ma. Wiesiu Jadczuk, Dom Boży, wysłał w imieniu nas wszystkich pozdrowienia dla wrocławian w Rzymie i otrzymaliśmy piękne odzdrowienia. Podpisał się Piotrek Rotte, z czuwania z Ojcem Świętym. Teraz trwają na czuwaniu z papieżem Franciszkiem, łączą się z nami duchowo tu. A dlaczego? Dlatego, że Duch Święty dokonuje właśnie zmiany sposobu myślenia w kierunku jedności. Pewnie wielu z was wie, ale może są też tacy, którzy nie do końca chwytają, na czym polega ten nurt charyzmatyczny, który jest tak żywy ostatnio w Kościele, całym Kościele, nie tylko katolickim. Tak szybciutko tylko przytoczę liczby. Mianowicie 1 250 000 000 katolików jest na świecie. 1 250 000 000. 860 milionów protestantów. 260 milionów prawosławnych. W tych trzech nurtach 1 250 000 000, 860 milionów i 260 milionów, w tych trzech nurtach 1 000 000 osób utożsamia się z ruchem charyzmatycznym. 1 000 000 osób, to jest bardzo dużo. Chrześcijan dzisiejszych mówi, że to właśnie spotkanie z Duchem Świętym dokonało przemiany ich życia. I jak pewnie wiecie, w Kościele rzymskokatolickim w 67 roku się ten nurt zrodził i powstały dwa takie centra. Pierwsze centrum to tak zwane Międzynarodowe Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, w skrócie IKRES z angielskiego, które działają przy Watykanie. I do tego nurtu charyzmatycznego należą ci, którzy identyfikują się z katolicką odnową charyzmatyczną. Jak wrzucimy w Google'ach katolicka odnowa charyzmatyczna we Wrocławiu, to wyskoczy nam strona katolickiej odnowy, wyskoczy nam ksiądz Wojtek Jaśkiewicz jako przedstawiciel ze strony właśnie oficjalnej kościoła, Maria Borkowska, i zobaczymy listę wszystkich wspólnot, które identyfikują się z katolicką odnową charyzmatyczną. Ale wiemy także, że istniało drugie takie centrum i to od 1990 roku, powstało później niż IKRES, mianowicie Fraternia Wspólnot Katolickich Wspólnot Przymierza. I ci ludzie również byli ożywieni tym samym przebudzeniem charyzmatycznym, ale nigdy nie weszli w struktury odnowy charyzmatycznej jako takiej, ale stworzyli odrębną sieć. Sieć wspólną przymierza obejmującą cały świat i dobrze wiecie, że dzisiaj, gdy tu jesteśmy, niektóre wspólnoty należą do wspólnot przymierza. Jest na przykład Lew Judy, jest pewnie Koinonia tutaj i jest Dom Boży, ale są też takie, które należą do tej pierwszej, tego pierwszego nurtu, do odnowy charyzmatycznej, na przykład Porta Celi, jest taka wspólnota, Brama do Nieba, bardzo piękna nazwa, i kilka innych, pewnie tutaj, nie chociaż na Gondowie, pewnie mają Maksymilianie swoje czuwanie. I popatrzmy, na co wpadł na pomysł papież Franciszek, oświecony przez Ducha Świętego 2 lata temu, gdy świętowaliśmy 50-lecie odnowy charyzmatycznej w Kościele Katolickim. To właśnie Ojciec Święty wtedy wyszedł z propozycją, aby te dwa centra połączyć w jedno. I właśnie 2 lata cały ten proces był przygotowywany. Jutro, a właściwie dzisiaj, bo rozpoczęliśmy już tę uroczystość zesłania Ducha Świętego, dzisiaj już powinny zniknąć z naszych stron internetowych katolicka odnowa w Duchu Świętym i wspólnoty przymierza, a powinna się pojawić lista wszystkich wspólnot, które należą do jednej instytucji, tak w cudzysłowie, pod nazwą Charis. Charis, czyli łaska. Właśnie dzisiaj, jutro dochodzi do tego wielkiego zjednoczenia dwóch do tej pory nieco odrębnie działających nurtów utożsamiających się z przebudzeniem charyzmatycznym i dochodzi do takiej jednej wielkiej jedności. Spełnia się więc w tym wymiarze modlitwa Pana Jezusa, aby byli jedno. A to wszystko dlatego, że Duch Święty zmienia nasz sposób myślenia. Amen. Chcielibyśmy więc...